Gry i zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Już 9 minut po godzinie 9. Bardzo ciepło witam Was w sobotni poranek. W Zielonej Górze troszeczkę chłodno, ale jest nadzieja, że się wypogodzi i będzie piękny dzień do wspaniałych zabaw. Najlepiej na świeżym powietrzu. Witam Was bardzo serdecznie, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia będziemy mówić o książce pani Marty Krzyżanowskiej-Sołtysiak Po okruszku boli w brzuszku, czyli Bezglutenowa Zosia w przedszkolu. Jak się domyślacie, możecie też podpytać rodziców, co to znaczy bezglutenowa Zosia w przedszkolu, albo co to może znaczyć. No tutaj zasadniczo jest moment taki, że chciałabym bardzo zaprosić do udziału w naszej audycji rodziców, dziadków i wszystkich tych, którzy się opiekują małymi dziećmi. Oczywiście będzie dzisiaj gościem specjalnym w naszej audycji pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak, autorka tej książki, i wszystko nam opowie. Będzie można do nas dzwonić, zadawać pytania pani Marcie. Pani Marta również, jak wiem, przygotowała zagadki dla was, różne zadania. I w prezencie od pani Marty będzie właśnie ta książka. Jeśli się wam nie przyda, to być może się przyda koledze, koleżance albo w przedszkolu na przykład, albo w szkole. Także za chwilę zaczynamy. Posłuchamy wesołej piosenki, którą nam zaprezentuje pan Marcin Kosiński, z którym dzisiaj współpracuję. A zaraz potem już usłyszymy się z panią Martą. To była piosenka z płyty, o której kiedyś mówiliśmy. Pani Maria Holka śpiewała o różnych zwierzątkach. I oto jest płyta pod tytułem Krecia Robota. Zawsze będę ją polecać. Jeśli ktoś chciałby ją mieć w domu na półce, to polecam. A teraz już witam bardzo serdecznie panią Martę Krzyżanowską-Sołtysiak. Halo, halo, czy jest pani Marta?
Halo, dzień dobry, pozdrawiam, witam serdecznie spod Samiuszkich Tatr.
Ach, tam zastaliśmy panią, no to wspaniale. Jak tam w górach dzisiaj warunki?
Deszczowo, pogoda się popsuła. Na szczęście wczoraj udało mi się jeszcze pochodzić po górach, w rakach, zaznać prawdziwej zimy i prawdziwych tatrzańskich warunków, no ale dzisiaj już jest pogoda na czytanie książek z kubkiem kawy, herbaty albo pysznego mleka.
To bardzo się cieszę, że znalazła pani dla nas czas. No i myślę, że też nam pani opowie, dlaczego akurat w Tatrach teraz jest pani, niezależnie od tych wycieczek i wypraw górskich. Ale chciałabym na początku pani Marto opowiedzieć troszkę o pani. Kim pani jest? Albo może sama pani o sobie opowie, kim pani jest?
No to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy umiem o sobie opowiedzieć, ale spróbuję. Jestem bezglutenową mamą.
A co to znaczy?
Jestem bezglutenową mamą. Bezglutenową mamą zostałam w momencie, kiedy urodziła się moja córeczka Zosia. Zosia urodziła się 15 lat temu, a gdy miała 3 latka, okazało się, że ma celiakię i musi przejść na dietę bezglutenową, czyli musi jeść bez glutenu, bez pszenicy, bez żyta i bez jęczmienia. No i wtedy zostałam bezglutenową mamą, aczkolwiek dieta bezglutenowa była mi zupełnie obca, bowiem bezglutenową mamą była też moja mama. Bo ja też nie jem odkąd jestem dzidziusiem, nie jem glutenu, nie jem pszenicy i tych wszystkich zbóż, które zawierają gluten. Także z tym glutenem to jest taka już historia pokoleniowa w mojej rodzinie. No i jestem sobie taką bezglutenową mamą, która gotuje od 12 lat bezglutenowo dla Zosi. I tak się złożyło, że ponieważ mam wiele takich pokładów energii, lubię pracę z dziećmi, lubię organizować różne wydarzenia, imprezy. Zaczęłam spotykać się z innymi rodzicami na diecie bezglutenowej, zaczęłam dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i tak powstał mój blog. Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy. Zaczęłam organizować konferencje dla pacjentów, takie pikniki rodzinne, w czasie których można zjeść jedynego w Polsce bezglutenowego hot doga. pizzę bezglutenową, zapiekanki, spotkać się z dzieci się mogą ze sobą spotykać, dzieci właśnie na diecie bezglutenowej, inne bezglutenowe mamy. No i taką jestem właśnie bezglutenową
taką
mamą.
Taką bezglutenową mamą jest pani Marta. My spotykamy się dzisiaj po to, żeby wyjaśnić dzieciom, bo to jest audycja adresowana dzieciom, ale liczę na to, że słuchają nas również rodzice, żeby wytłumaczyć, na czym polega ten problem z bezglutenem, jak sobie z nim poradzić w przedszkolu, w szkole i dlaczego to jest takie ważne, żeby przestrzegać diety. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa audycja, ponieważ nie zawsze chyba dzieci mają taką wielką łatwość w zrozumieniu, dlaczego czegoś nie mogą zjeść. I jak im to wytłumaczyć, pani Marto?
Tak, to jest bardzo trudne, bo mogę powiedzieć, że wiem to z własnego doświadczenia, z doświadczenia dziecka, ale również z doświadczenia mamy, która obserwowała to u swojego dziecka, jak również u wielu, wielu dzieci, które przychodzą na, czy to na konsultacje do mnie, czy na wiele imprez, na pikniki, na mikołajki, na zajączki. Więc ja rozmawiam z dziećmi, z ich rodzicami i doskonale obserwuję, że to jest po prostu bardzo trudne, gdy trzy czy czteroletnie dziecko nagle dowiaduje się, że już nie będzie jadło tej bułeczki pszennej z piekarni, nie pójdzie z bratem albo z tatą na pizzę, a po drodze gdzieś tam nad morze nie zjedzą sobie jakiejś przekąski na stacji benzynowej, bo nagle przejście na dietę bezglutenową zmienia życie dziecka i zmienia życie całej rodziny. Ja czasem używam takiego porównania w rozmowach z dziećmi i w rozmowach z ich rodzicami. Otóż przejście na dietę bezglutenową to jest tak jak wylądowanie na obcej planecie. Bo trzeba się nauczyć zupełnie nowego życia, trzeba się nauczyć innego jedzenia, rozpoznawania produktów, trzeba poznać, gdzie jest gluten, co to w ogóle jest ten gluten, gdzie go szukać, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. On często jest ukryty pod takimi dziwnymi nazwami, jak skrobia pszenna, jak hydrolizowane białko pszenne. To już są takie trudne
bardzo
nazwy.
Trudne wyrazy, tak, naprawdę,
tak,
pani Marto.
Tak, tak, tak. Na szczęście można to też wyjaśnić prostym językiem i wkładając troszeczkę pracy w to, wytłumaczyć to dzieciom i ich rodzicom i chcę powiedzieć na pocieszenie, że to naprawdę się udaje, bo bardzo wiele dzieci i ich rodziców po kilku tygodniach nauki krok po kroczku oswajają się z tym tematem i rozsmakowują się zarówno w pieczywie bezglutenowym, w wypiekach innych. Nagle odkrywają, że pizza bezglutenowa jest pyszna, chrupiąca, że ciasto smakuje wyśmienicie, a bułeczki są lepsze jak w piekarni, bo upieczone w domu z miłością.
No właśnie.
Tak? I to wszystko naprawdę się udaje i to jest właśnie piękne. Ja często, tak jeszcze powiem, kończąc myśl, że często mówię, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej, bo to jest po prostu jak nauka chodzenia, czy nauka jazdy na rowerze, czy kręcenia hula hop. Uczymy się tego po prostu z każdym dniem, popełniamy błędy, ale pomalutku dochodzimy do takiego momentu, kiedy już dieta bezglutenowa nie ma dla nas tajemnic i świetnie się w tym umiemy poruszać.
Mam pani książki po okruszku, pani książkę, ale w kilku egzemplarzach, tak chciałam tak gramatycznie ładnie mówić, po okruszku boli w brzuszku, czyli bezglutenowa Zosia w przedszkolu i to będą prezenty dla słuchaczy, którzy zadzwonią i odpowiedzą na jakieś zadanie, porozmawiają z nami. To nie jest nagroda, to jest po prostu dar, który może pomóc wielu osobom, ale wcześniej, zanim będziemy mówiły o tej książce, bardzo proszę posłuchajmy wypowiedzi dzieci, które mówią o diecie. Pani Marto, proszę się przysłuchać i potem skomentujemy, co dzieci myślą, myśląc o diecie.
Dieta to jest coś takiego, jak się bardzo dużo je, to się później nic nie je, żeby się odchudzić.
Bo jedzenie jest dobre, ale potem się przychodzi na dietę i nie można potem się przez kilka... Można jeść, ale mało, bo wtedy się odchudzi i będzie bardziej wysportowany.
Dieta to takie coś, że ktoś je, jest bardzo gruby i jeszcze je, no to potem już wystarczy i już nigdy nic nie zje, to mówi, jestem na diecie.
Dieta jest taka, że trzeba jeść bardzo dużo owoców i warzyw.
Dieta też może być po chorobie, jak ma ktoś szkarlatynę lub go gardło boli, czy jakaś tam choroba.
Żeby się odchudzić, można wypić soku owocowego i zjeść kilka owoców jednego dnia.
Odchudzać jest bardzo trudno, bo trzeba robić brzuszki, jakieś tam ćwiczenia i jest bardzo trudno.
Pani Marto, co pani myśli? Jakie skojarzenie pierwsze jest dzieci?
Te wypowiedzi nasunęły taką myśl, takiego odkrycia, myślę, że bardzo przełomowego dokonałam teraz, że w zasadzie używanie słowa, określenia dieta bezglutenowa w rozmowach z dziećmi jest błędem i na pewno wezmę to sobie do serca i chyba zmienię program zajęć w przedszkolach, w szkołach. Myślę, że nie należy używać określenia dieta bezglutenowa, bowiem teraz się okazało, że dieta kojarzy się dzieciom z ograniczeniem, tak, z czymś niekorzystnym, z czymś trudnym, no bo w zasadzie tak też jest, prawda? Jak mówimy dieta, to pierwsze skojarzenie jest, oj, trzeba coś ograniczyć, czegoś nie mogę, prawda? Czyli coś negatywnego. Więc może by należało, rozmawiając też z dziećmi, z celiakią, ale też z dziećmi w przedszkolach, należałoby używać określenia sposób żywienia, zmienić, odczarować te pojęcia. To jest no bardzo, bardzo ciekawe odkrycie. Tak, dzieci mają doskonałe podpowiedzi i na pewno z nich skorzystam. To jest, no nie myślałam wcześniej w tych kategoriach, aż mi brak słów.
No tak, ale dzieci najczęściej tutaj wynika z tego, że kojarzą dietę z odchudzaniem. Także my dzisiaj w audycji będziemy troszeczkę inaczej patrzeć na to odżywianie prawidłowe, jeśli mamy kłopoty z ograniczeniami związanymi z nietolerancją glutenu. I ta książeczka, o której mówiłam, pani Marto, Po okruszku boli w brzuszku, ona nas wprowadzi w ten świat koniecznej rezygnacji, ale bez bolesnych wyrzeczeń, tak bym to powiedziała.
O, jak ładnie powiedziane.
Czy ta książka nam pomoże? Po co ona powstała właściwie?
Jestem przekonana, że pomoże i nie wynika to z mojej chęci samochwalenia się, ale faktycznie mam takie informacje zwrotne od rodziców i od dzieci. Ta książka zresztą po to powstała. To jest bajka terapeutyczna, która była bardzo potrzebna w Polsce. Bajka terapeutyczna bardzo bogato ilustrowana, adresowana właśnie do tej najmłodszej grupy odbiorców, dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Nie było wcześniej publikacji bogatej i tak bogato ilustrowanej, która wyjaśniałaby jednocześnie, czym jest gluten, czym jest dieta bezglutenowa i jak się zachować w różnych sytuacjach, jak się jest na diecie bezglutenowej, a jednocześnie opowiadałaby historię dziecka, które zmaga się najpierw z pewnymi dolegliwościami, później musi przejść przez cykl takich trudnych badań, a później pomalutku się oswaja z dietą bezglutenową i z takim nowym życiem swoim i całej rodziny. Więc była bardzo wielka potrzeba, żeby taka książeczka powstała. Obserwowałam to na różnych spotkaniach z dziećmi, gdy i w przedszkolach, i na piknikach, gdy dzieci właśnie zadawały różne pytania i widziałam, że przydałoby się, żeby pojawiła się książka, która na takie pytania odpowie w przystępny sposób, w zabawny sposób i odczaruje jednocześnie dietę bezglutenową i celiakię z takiego spojrzenia czegoś katastroficznego. tylko pokaże w pozytywnym świetle ten nowy sposób żywienia i tę nową sytuację całej rodziny. Dlatego właśnie jest to bajka terapeutyczna, ale nie chcę też, żeby, nie chciałam i nie chcę nadal, żeby wisiało nad nią takie odium terapeutyczności. Dlatego są tu opisane takie bardzo, bardzo zabawne historie. I starałam się nie moralizować zbytnio, tylko jak najwięcej wpleść zabawnych historii, zabawnych dialogów z życia wziętych, bo jestem z zawodu, z wykształcenia dziennikarką, więc nie umiałam puścić wodzy fantazji, tylko bardziej się trzymałam realiów z własnego dzieciństwa i z obserwacji moich dzieci i innych dzieci w przedszkolu.
Tak, tutaj mamy takie relacje, opisy dzieci. Jest Marysia, jest Kasia, jest Michał, którzy opowiadają swoje historie i to sprawia, że książka jest bardzo autentyczna. Tak sobie wyobrażam, że można zaufać wypowiedziom, one po prostu wynikają z życia. Pani Marto, pora na pierwsze zadanie dla naszych słuchaczy. Może już chcieliby odpowiedzieć na zagadkę i otrzymać ewentualnie książkę, zapytać o coś panią. To proszę, teraz jest ten moment.
Dobrze, teraz jest moment na moją zagadkę.
Tak.
Okej. To moja zagadka brzmi, czy ktoś z naszych słuchaczy chciałby wymienić trzy warzywa w kolorze czerwonym?
Ojej.
Trzy warzywa. Bo czerwony to mój ulubiony kolor.
No tak, trzy warzywa w kolorze czerwonym. No dobrze, no jest to wyzwanie. 324 22 55 to numer telefonu, pod którym czekamy na... A już nawet nie zdążyłam powiedzieć do końca zdania i mamy kogoś. Halo, halo, kto z drugiej strony?
Dzień dobry, z tej strony Mateusz.
Mateusz, witam cię bardzo serdecznie, Mateuszu.
Czy ty jak... Dobry, Mateusz.
Jest, tak, pani Marta też cię wita. Czy ty jakieś czerwone warzywa mógłbyś wymienić?
Tak.
A jakie?
Buraczek, pomidor, papryka.
Brawo.
Brawo, Mateusz. To, oczywiście pani Marta też może Mateuszowi ciekawskie pytania zadawać, na przykład związane z warzywami, bo mnie się takie nasuwa jedno. Czy po prostu Mateusz zjada te warzywka, o
tak,
których mówię?
Chciałam zapytać, czy którykolwiek zjadasz, Mateusz, tych warzyw?
Jadam.
A który? Z największą?
Pomidor.
Pomidor.
No pomidor jest bezglutenowy na pewno, pani Marto.
Wszystkie warzywa są bezglutenowe. Mhm. To jest właśnie taka dobra informacja, że wszystkie warzywa są bezglutenowe. Mateusz, a czy ty masz wśród kolegów kogoś, kto jest na diecie bezglutenowej? Albo ktoś w rodzinie?
Nie.
Nie, okej.
No to jak nie, to teraz jak posłuchasz naszej audycji, albo jak poczytasz książeczkę, którą pani Marta napisała, to będziesz wiedział, jak się zachować, jak na przykład będą urodziny... Pani Marto, urodziny Mateusza i przychodzi gość bezglutenowy.
Bardzo
albo Mateusz
sytuacja.
Idzie na urodziny do dziecka, które nie może jeść różnych rzeczy z glutenem.
Tak, no to Mateusz, jak będziesz wyprawiał imprezkę urodzinową i zaprosisz kolegów i koleżanki, to warto, żeby twoja mama zapytała wcześniej rodziców zaproszonych gości, czy któryś z nich jest na diecie bezglutenowej albo na innej diecie, czy na przykład któryś z gości nie może mleka, nie może kakao, nie może sezamu albo nie może orzechów. I wtedy, jak dowiecie się, że któryś z gości nie może właśnie takich produktów zjadać, to możecie przygotować takie menu, takie przekąski, które będą bezpieczne dla każdego gościa. A więc na przykład na stole nie pojawią się orzechy. I dzięki temu wszystkie dzieci, wszyscy goście będą mogli zjadać wszystkie pyszne smakołyki, które pojawią się na stole, tak?
No,
Mateusz,
bo...
to samo z mlekiem, to samo z glutenem, prawda? To jest bardzo ważne, jak się zaprasza gości, to jest ważne, żeby ugościć ich takimi smakołykami, takimi daniami, no, które sprawią im przyjemność, które będą smaczne, ale przede wszystkim bezpieczne, prawda?
Tak.
Tak, no bo Mateusz, no bo sobie wyobraź tak, że no zapomniałeś się zapytać. W ogóle myślę, że niewiele osób o tym myśli, no chyba, że ktoś jest w temacie. No to przychodzi taki kolega, koleżanka i jak, albo jak ty byś się czuł, gdybyś miał taką sytuację? Powiedz, jak sobie to wyobrażasz, jakbyś się czuł? Patrzysz, nie możesz tego, nie możesz tego.
Bardzo byś chciał, a nie
no
ma
źle,
dla ciebie.
No źle, no pewnie, no byłoby źle. Także ja myślę, że ta książka będzie bardzo pożyteczna. Jeśli ją przeczytasz, to po prostu pożycz ją, oddaj komuś, kto ma taką potrzebę. Tak, możesz do przedszkola pani zanieść.
Właśnie, no. Właśnie miałam taki pomysł, że byłoby doskonale, gdybyś Mateusz po przeczytaniu w domu tej książeczki wziął ją do przedszkola i zaproponował pani przedszkolance przeczytanie tej bajki, porozmawianie o tej bajce, omówienie sobie takich różnych sytuacji i historii tam przedstawionych, bo być może okaże się, że ktoś z twoich kolegów czy koleżanek ma właśnie taką dietę eliminacyjną. Nie może mleka, albo nie może kakao, albo nie może jabłka. Tak? Jesteśmy umówieni?
Tak. To Mateusz ma po prostu misję. Książka przyleci do ciebie po prostu błyskawicznie zaraz po poniedziałku. Wypatruj pana listonosza. Mateuszu, dziękuję bardzo za telefon. Dziękuję. I oczywiście słuchaj nas dalej, bo po prostu to ważne rzeczy się jeszcze będą działy i myślę, że dużo wiedzy z dzisiejszej audycji i dorośli, i dzieci wyniosą. Także dziękuję bardzo. A my wracamy
do
usłyszenia. A my wracamy do książki. To jest bajka, no ja tak mówię, książka, no ale tam...
Bajka,
no bajka,
pewnie,
jest,
bajka.
Są piękne ilustracje, w ogóle bardzo barwna jest ta książka, więc o tych ilustracjach opowiedzmy. Bo to są też zdjęcia, nie tylko ilustracje, ale zdjęcia konkretnych
tak,
sytuacji.
Tak, najpierw ilustracje. Zależało mi, ponieważ w ogóle zależało mi na tym... Sami z mężem byliśmy wydawcą książki. Chcieliśmy mieć od początku do końca wpływ na to, jaki będzie format, jaki będzie papier. Zależało nam na bardzo wysokiej jakości materiałów i zawartości wszystkiego, co się znajdzie w tej książce. I zależało nam również bardzo na pięknych ilustracjach i jedna z naszych znajomych jest właśnie absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i wiedzieliśmy, jaki ma talent właśnie plastyczny, jak piękne prace tworzy. Zaproponowaliśmy jej stworzenie ilustracji i już po pierwszej próbie byliśmy pewni, że właśnie Marta stworzy wszystkie ilustracje i Marta Kotecka. Przy okazji pozdrawiam cię, Marto, bardzo, bardzo serdecznie tutaj stać. Marta stworzyła przepiękne ilustracje, bardzo i realistyczne, i barwne. I przede wszystkim są one naturalne, nie są to postaci przedstawione na ilustracjach, nie są niekształtne, nie są przejaskrawione. Tutaj wszystko jest akuratne i wyważone, harmonijne. Nawet przyznam się teraz do czegoś pani redaktor i naszym słuchaczom, że czasem jest mi przykro, bo spotykam się z takimi opiniami, jaka piękna książka, jakie ma piękne ilustracje. A ja bym chciała usłyszeć, że jakaś świetna książka jakieś świetne historie przedstawia.
Ale jest jedno i drugie, zapewniam dzieci wszystkie i dorosłych, że to jest tutaj po prostu 8 w 1. Ponieważ na przykład zauważyłam, że są przepisy na różne potrawy i przekąski, na przykład czekoladowe ciasteczka migdałowe.
To tak, są też.
No wspaniałe to jest. No i po prostu po audycji idę gotować to wszystko.
Tak, są przepisy, bowiem jestem również zwolennikiem pracy w kuchni z dziećmi. Gdy ja byłam dzieckiem, to tak się nie było takiego zwyczaju, żeby gotować z dziećmi. Natomiast ja osobiście uważam, że należy wpuszczać dzieci jak najczęściej do kuchni, pracować z nimi, bo to jest też świetny sposób na spędzenie razem czasu. Lepienie pierników, lepienie pierogów, na przykład uszka wigilijne, gdy lepiłam po raz pierwszy z moją córeczką Zosią, miała wtedy bodajże 5 lat. Ja nigdy w życiu nie lepiłam uszek, bo glutenowych to siłą rzeczy no, nie mogłam lepić, bo byłam dzieckiem na diecie bezglutenowej. Gdy zostałam mamą bezglutenową, to moja Zosia poprosiła o przygotowanie uszek wigilijnych na wigilię do barszczu. No to oczywiście jasne, podejmuję wyzwanie, przygotowujemy z Zosią te ówka. No ale ja tego nigdy nie robiłam. Nie wpadłam na to, żeby obejrzeć filmik gdzieś. Po prostu tak poszłyśmy z Zosią na żywioł. I wyobraźcie sobie, kochani, że to moja 5-letnia Zosia pokazała, jak lepić takie uszko. Nie wiem, skąd ona to wiedziała. Po prostu.
Dzieci więc... po prostu wiedzą takie rzeczy, pani Marta.
Słuchajmy dzieci i pracujmy z dziećmi w kuchni, bo mają fantastyczne pomysły i takie rozwiązania, o których nam by się nie śniło. Zosia mi na przykład też podpowiedziała kiedyś, żeby przygotować, jak pieczemy pasztet. Czy to na Wielkanoc, czy to taki pasztet codzienny z mięsa, który nam zostaje z rosołu, to podpowiedziała mi moja Zosieńka, żeby przygotować pasztet w takich malutkich foremkach od muffinek.
Na jeden kęs.
Tak, dokładnie. I to jest świetna potrawa i do śniadaniówki, i do przedszkola na drugie śniadanko, i taka przekąska właśnie na jeden hapsik. I tu podpowiedź dla rodziców niejadków. Dzieci lubią wszystkie małe formy. Inaczej wygląda plaster pasztetu na talerzu, a inaczej wygląda malutki misiu, czy kółeczko, czy serduszko, które na talerzu się położy obok chrupiącej grzanki bezglutenowej czy glutenowej. Jeśli dziecko nie ma takich diet eliminacyjnych, to po prostu się sprawdza. I dlatego gotujmy z dziećmi.
To spróbujmy, pani Marto, kolejne zadanie, bo mamy jeszcze książkę jedną albo i dwie. Ma pani coś tam w głowie? Zadanie? To proszę.
Mam, oczywiście. To teraz zadanie brzmi, żeby wymienić 3 owoce zielone.
3 owoce zielone. Uwaga, uwaga. Jest czas na to, żeby się przygotować i przeanalizować. 324 22 55. Czekamy na odpowiedzi. Pan Marcin odbiera już telefon, zdaje się, i chyba już ktoś jest. To nawet dzisiaj sobie piosenek specjalnie nie posłuchamy. Halo, halo. Dzień dobry. Kto tam z drugiej strony? Halo? A kto, jak ma na imię ja?
Karol.
Karol, witam cię, Karol. Czy ty widziałeś 3 warzywa? Warzywa to miały być pani...
Owoce.
3 owoce zielone. Znasz jakieś? To proszę powiedz, jakie znasz zielone owoce?
Ogórek.
I? Prawdzi.
Jabłka.
Tak. I coś jeszcze może być zielonego. A pani Marto, musi być dojrzałe czy niedojrzałe?
Niedojrzałe też może być. Pewnie, że tak.
No 2 już ma. Jeszcze raz? Karolku, jeszcze raz. Co to było to trzecie zielone? No 2
były.
Pietruszka. Ale to pietruszka ma na dole czy na górze? Zielone? Liście. No, pani Marto, no jak pani podejdzie do tych odpowiedzi?
Ja podchodzę na tak, ponieważ czy warzywa, czy owoce są bardzo zdrowe, a ponieważ Karolek wymienił no, bardzo zdrowe produkty,
oczywiście,
może tak je nazwijmy, mimo że to nie są owoce, to powinny się znajdować na talerzu każdego dziecka i każdego dorosłego, a zielone to zarówno witaminy C, źródło witaminy C, jak i fantastyczny smak i spożywajmy je jak najczęściej. Także ja jestem na tak.
Ja też oczywiście jestem na tak. Wielkie brawa dla Karola.
Brawa.
Tak. To jeszcze zapytamy Karola. Jesteś jeszcze, Karolku? Słyszymy się? Halo, halo? Ja nie wiem, czy ja słyszę Karola.
Jest Karol.
To jeszcze, oczywiście teraz jeszcze 2 zdania z Karolem, a potem proszę się nie rozłączać. Pana Marcina poprosimy o piosenkę, a ja sobie zapiszę adres do Karola. Ale jeszcze do Karola pytanie. Powiedz, jakie tam jest u ciebie, Karolku, z jedzeniem warzyw i owoców?
Dużo jem.
Dużo jesz, tak?
Brawo.
No to brawo. No to jest. A jakiś owoc masz i warzywko ulubione? Zielone albo czerwone. A jak u ciebie na przykład sprawa z brokułami jest? Jadłeś kiedyś brokuł?
Tak.
I jak wygląda taki brokuł?
Zielony.
No jasne, że się
da. Tak właśnie.
No właśnie, tak jest. To proponuję teraz posłuchać piosenki. Panie Marcinie, coś proszę nam ładnie zagrać, a ja porozmawiam z Karolem poza anteną, albo statusiem Karola. My też cały czas będziemy myśleć pozytywnie. Pani Marto, wyczytałam tutaj takie zdanie i myślę, że to może być takie hasło przewodnie naszej audycji. Dzieci na diecie bezglutenowej są wśród nas. Prawda?
Tak.
To jest takie hasło, które podpisane jest, znaczy taki napis, który jest obok zdjęcia grupy przedszkolnej. Tak się domyślam, że pani odwiedza, czy spotyka się z dziećmi właśnie w przedszkolach. A może nie teraz, bo to taki czas jest trudny, ale na pewno takie spotkania były. I co z nich wynika?
Tak, realizuję taki projekt związany z edukacją zarówno pań przedszkolanek, pań kucharek, jak i projekt, który zakłada przeciwdziałanie, to teraz takie trudne słowo, kochane dzieci, ale rodzice na pewno od razu będą wiedzieć, o co chodzi. Chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci na dietach eliminacyjnych. Czyli chodzi o pokazanie dzieciom i dorosłym, że wśród nas są właśnie dzieci, które nie mogą mleka, glutenu, pszenicy, kakao, jabłek,
jajka. Przecież,
tak, różnych innych produktów. I moim zadaniem jest poprowadzenie takich zajęć w formie zabawy, w formie warsztatów kulinarnych i w formie rozmów, wierszyków, zabaw. Prowadzę takie zajęcia i pokazuję, że tak naprawdę to wszystko i tak smakuje świetnie, można się przy tym dobrze bawić, a dziecko, które nie może jajka, mleka albo glutenu, tak samo świetnie pływa, bawi się lalkami, buduje z klocków i jest takie samo jak my wszyscy i niczym się nie różni. I to jest właśnie takim moją, może to tak dziwnie zabrzmi, nawet trochę krępuje się powiedzieć, ale taką moją misją jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bowiem jako mama sama widziałam, jak w przedszkolu moje dzieci, czy też inne dzieci były różnie traktowane i wiem od rodziców z całej Polski, że do dzisiaj jest z tym ogromny, ogromny problem. Zarówno zdarzają się pani przedszkolanki, pani kucharki, dyrektorzy przedszkoli, inni rodzice, inne dzieci, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega problem z alergią, z nietolerancją różnych produktów, różnego jedzenia. No i wtedy takie dzieci cierpią i czują się bardzo źle w swoim takim bliskim środowisku i dlatego bardzo, bardzo mi zależy, żeby pomóc tym dzieciom i jeżdżę po przedszkolach w całej Polsce i prowadzę takie zajęcia.
A gdzie pisała pani swoją książkę i czy już na przykład pisze następną?
A pierwsza ta właśnie książka, bajka o Zosi, powstała też w górach, bo góry są moim życiem i w górach jest najpiękniej i długo mogłabym o tym opowiadać. Także bajka o Zosi powstała w Karkonoszach, bo mam do nich najbliżej, 200 kilometrów z Leszna. Zresztą nadmienię tylko, że z Leszna mam też bardzo blisko do Zielonej Góry, w której mieszkał mój dziadek i do dzisiaj mieszka moje kuzynostwo. I odwiedzam często Zieloną Górę, której zresztą prowadziłam też warsztaty kulinarne.
No i właśnie wtedy się poznałyśmy, to też
tak,
muszę powiedzieć.
Tak, to było jakiś lat temu,
także udało nam się zaprzyjaźnić i stąd ta nasza znajomość. I ciągle coś nowego o pani mogę opowiedzieć.
Tak? I wrócę oczywiście do Zielonej Góry, jak tylko pandemia się skończy, to wrócę. Mam nadzieję, że pani redaktor pomoże mi wtedy znaleźć takie przedszkole zainteresowane takimi zajęciami i uda się je przeprowadzić.
Na pewno się uda. Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie grono pedagogiczne jest bardzo zainteresowane tym, aby się dokształcać, uczyć i wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci. Pani Marto, powoli się nasza audycja zbliża do końca. Ja jeszcze przygotowałam taką bajkę kulinarną. Właściwie pani Edyta Grabowska-Gwardiak napisała taką bajeczkę. Ona będzie tak ogólnie o jedzeniu, ale myślę, że świetnie nawiąże do naszego dzisiejszego spotkania. Także jeśli chodzi o... A ja jeszcze zapytam o następną książkę. Czy coś powstaje? Bo chciałam zapowiedzieć, że
Tak, jestem właśnie w Tatrach. Gdzie kończyłam korektę mojego takiego wielkiego dzieła, w sensie prawie 400 stron. Moja pierwsza książka kulinarna w kuchni bezglutenowej mamy i właśnie w tym tygodniu rozpoczął się druk w Poznaniu. I w połowie marca mam nadzieję, że odbiorę z drukarni już wydrukowaną książkę i na pewno będę o niej mówić na moim blogu i na Facebooku, na stronie. Także tam również będzie, co bardzo cenne i z czego się bardzo cieszę, zarówno wypowiedź gastroenterologa, dietetyka, jak i bardzo wiele porad dotyczących diety bezglutenowej, celiaki, zakupów, gotowania na diecie i też wiele przepisów dla dzieci, jak i do przygotowania z dziećmi. Więc już teraz zachęcam, żeby interesować się tym tematem, bo nawiązuję cały czas do tego, że gotujmy z dziećmi. Po prostu gotujmy z dziećmi, bo dzieci na to bardzo, bardzo czekają.
Oczywiście odsyłamy do blogu Bezglutenowa Mama. Ja tylko zapytam pana Marcina, czy nam się zmieści ta bajeczka, o której przed chwilą mówiłam. Bo jak się nie zmieści, to będziemy jeszcze mogły sobie porozmawiać. A jak się zmieści, to dobrze. Już wiem, że się zmieści ta bajeczka. Bardzo dziękuję panie Marcinie za podpowiedź. Pani Marcie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dużo ważnych informacji przekazała pani. Mam nadzieję, że się rodzice zainteresowali i sięgną po książkę, którą gdzieś tam można na pewno jeszcze kupić. No i na blog Bezglutenowa Mama. Tak?
A ja dziękuję serdecznie pani redaktor za to, że udało się przeprowadzić taką audycję i że na antenie Radia Zachód znalazło się miejsce na porozmawianie o diecie bezglutenowej, o dietach eliminacyjnych, bo to jest temat, który ciągle wymaga mówienia i przedstawiania i zarówno dzieciom, jak i dorosłym, więc ogromne dzięki i dziękuję młodym i nieco starszym słuchaczom za udział w audycji. Pozdrawiam bardzo gorąco.
Ja również pozdrawiam, dziękuję. To była pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak, a teraz bajka kulinarna.
Bajka kulinarna. Ta smakowita opowieść dzieje się w kuchni pewnego pałacu, a jej bohaterami są potrawy i składniki potrzebne do ich przygotowania. Ale czy o tym może opowiadać bajka? Z pewnością tak. Zatem posłuchajcie. Pani Antonina była kucharką w miłym, niewielkim pałacu. Miała co prawda do pomocy dwie podkuchenne, ale lubiła wszystkich potraw doglądać sama i sama często kupowała produkty, z których tworzyła kulinarne arcydzieła. Czasem jednak zupełnie nie mogła zrozumieć, dlaczego niektóre dania wychodzą jakoś inaczej, mniej smacznie niż zwykle, chociaż zawsze robi je według tego samego, sprawdzonego od lat przepisu. Tajemnica tkwiła w charakterze kuchni, jej sprzętów i produktów spożywczych, które tu trafiały. Niestety, charakter ten z bliżej nieznanych powodów był dość niesympatyczny, a nawet przejawiał złośliwość i zazdrość. Być może budowniczy tej kuchni miał niezbyt dobre usposobienie, być może na kuchnię rzucono czary, a może były jeszcze inne powody, które sprawiły, że działy się tu niekiedy dziwne rzeczy. Jedna z takich historii wydarzyła się kilka lat temu. Do pałacu zawitała kuzynka właścicieli. Przywiozła ze sobą trójkę dzieci. Pani Antonina pomyślała, że przygotuje coś specjalnego, coś, co lubią wszystkie dzieci. Zabrała się więc do robienia racuchów, naleśników, lodów z bitą śmietaną i galaretką. I już na początku pojawiły się problemy. Truskawkowa galaretka zacięła się w sobie i nie zamierzała się zsiąść. Pani Antonina obniżała temperaturę w ogromnej lodówce i nic. Uparciuch trząsł się co prawda leciutko, ale zastygnąć nie zamierzał. Co się dzieje? Zastanawiała się kucharka. Źródłem jej niepowodzenia była niechęć galaretki do bycia zawsze jedynie dodatkiem do gotowego deseru. Miała tego stanowczo dość. Chociaż raz chciała być samodzielnym deserem i chociaż raz pragnęła, by to do niej dokładano dodatki. Niestety, uporem zaszkodziła sobie do tego stopnia, że zrezygnowano z niej zupełnie i deser uzupełniono tartą czekoladą, która bardzo lubiła być dodatkiem i nie miała żadnych kaprysów. Wydawało się, że sytuacja w kuchni jest już opanowana, ale spokój był pozorny. Konflikt rozgorzał między racuchami a naleśnikami. Racuchy smażyły się pierwsze. Były bardzo zadowolone, że goście będą je zajadać. Puchły więc, jak to racuchy drożdżowe, z dumy, no i puchły, aż zobaczyły, jak pani Antonina zabiera się do robienia naleśników. Opadły więc zrezygnowane i zirytowane konkurencją. Co za okropny dzień! Zawołała kucharka, przyglądając się oklapniętym jak nigdy racuchom. Naleśniki na szczęście udały się wybornie. Były cienkie, chrupiące i smaczne. Przygotowany jednak do ich nadzienia ser na słodko nie bardzo się udał. Powodem tego stanu był szpinak. To on zazwyczaj stanowił naleśnikowe nadzienie w tym domu i kiedy usłyszał, że tym razem zastąpi go twarożek, zzieleniał jeszcze bardziej z zazdrości. Wpatrywał się tak intensywnie w biały ser, aż ten zrobił się czerwony ze wstydu i zakłopotania. Nic nie rozumiem, zdziwiła się pani Antonina. Kto dodał czegoś do twaróżku? Dlaczego on jest taki czerwony? Atmosfera w kuchni robiła się nerwowa, bo obiad miał być podany za kilka minut, a tu takie kłopoty. Do naleśników podano więc malinową konfiturę, a racuchy polano bitą śmietaną i honor kuchni został jakoś uratowany. Dzieciom wszystko smakowało, a dorośli chwalili pomysłowość pani Antosi. Ser zbielał po kilku godzinach i został przerobiony na nadzienie do pierogów. Podobnie skończył zazdrosny szpinak. W kuchni dziwiono się jednak, że jest nienaturalnie zielony. Innym znów razem w kuchennej lodówce rozgorzała dyskusja o zdrowotnych zaletach produktów. Pomarańcze usiłowały dowieść, że mają najwięcej witaminy C. Cytryny chciały dowieść, że są najlepsze, ale nie miały już siły, by się przekrzykiwać, więc ze skwaszoną miną schowały się w pojemniku na warzywa, by nie słyszeć hałasu. Czerwone ze złości buraki postanowiły udowodnić, że są lepsze od pomarańczy, bo mają większe możliwości. Możemy być barszczem, sałatką, ćwikłą albo sokiem, wykrzykiwały dumnie. Zgorszony tym zachowaniem groszek poprosił o spokój, ale został zagłuszony przez ocet, który ostro domagał się głosu. Chciał ustalić, która przyprawa jest najważniejsza, ale do sporów kroczyły jajka i kura. Jak wiadomo, one od zawsze toczą dyskusję o tym, które z nich było pierwsze. W lodówce aż huczało. Konflikt przybierał na sile. Mleko zsiadło się ze złości, gdy jogurty stwierdziły, że są zdrowsze, a szczypior szczypał pietruszkę, która twierdziła z uporem, że dłużej zachowuje świeżość. Kapusta pekińska przekonywała włoską, że jest smaczniejsza, a papryka twierdziła, że już najwyższa pora pozbyć się chudego pora. Marchewka udowodnić chciała, że jest najprzydatniejsza i że ma dużo witaminy A, zaś seler naciowy kpił ze zwyczajnego, nazywając go grubasem. Na najwyższej półce ser żółty wiódł spór z twarogiem o to, kto jest bogatszy w wapń, a na sędziego obrano ser topiony. Obie strony groziły mu utopieniem w maślance, o ile nie rozsądzi sprawiedliwie. Ja nie mam na tę sytuację żadnego wpływu, więc odpływam, stwierdził filet z makreli i udał się na najniższą półkę, gdzie w kąciku układała się do snu cebula. Rozebrała się uprzednio z kilku warstw, przykryła liściem sałaty i prosiła, by obudzić ją, kiedy zapanuje spokój. Dobrze, że kłótnia wybuchła w nocy, bo lodówka aż huczała i dygotała od tego, co działo się w jej wnętrzu. Rankiem pani Antonina, jak zwykle, otworzyła drzwiczki, by sprawdzić, co ma, a co powinna dokupić. Jej zaspanym lekko oczom ukazał się ciekawy widok. Żaden z produktów nie leżał na swoim miejscu, a we wnętrzu panował niesłychany zamęt. Co tu się działo? Myślała zaskoczona. Czyżby buszował w nocy kot? No tak, ale kota przecież w pałacu nie było, psa też, a domownicy nie mieli zwyczaju zaglądania nocą do lodówki. Zagadka pozostawała więc nierozwiązana, a pomocnice pani Antoniny przez godzinę układały produkty na właściwe dla nich miejsca. Na szczęście tego dnia nie było gości, a zmęczone nocną awanturą produkty pozwoliły zrobić z siebie bardzo smaczny obiad. Zupa selerowa była pyszna, ryba chrupiąca, a biszkop z galaretką puszysty. Galaretka tym razem zastygła bez kłopotu, co mocno zastanowiło panią Antosię. to już koniec smakowitej opowieści, której bohaterowie, jak zauważyliście, nie zawsze zachowują się porządnie. A jeśli zgłodnieliście podczas jej słuchania, podejdźcie ostrożnie do lodówki i kuchennych szafek. Może znajdziecie w nich coś, co pozwoli wam się zjeść? Powodzenia i smacznego!
To ja też biegnę zajrzeć do lodówki, może tam coś smacznego znajdę. Życzę wam bardzo udanego weekendu. My spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Audycję zrealizował Marcin Kosiński. Dziękuję za współpracę Marcinowi. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.